Jak w ogóle mógł marzyć o powrocie do domu Dursleyów na Boże Narodzenie? Radość Syriusza z powodu powrotu przyjaciół, a zwłaszcza z powodu powrotu Harry'ego, okazała się zaraźliwa. Przestał już być tym markotnym gospodarzem, jakim był latem. Teraz wychodził z siebie, żeby każdy był tak zadowolony, jeśli nie bardziej, jakby spędzał te święta w Hogwarcie. Krzątał się po całym domu, sprzątając i rozwieszając dekoracje z ich pomocą, tak że kiedy w Wigilię wszyscy poszli spać, trudno było ten dom poznać. Z zaśniedziałych żyrandoli nie zwisały już pajęczyny, tylko girlandy ostrokrzewu i złote i srebrne łańcuchy. Magiczny śnieg błyszczał na wyleniałych dywanach. Wielka choinka, zdobycz Mundungusa, rozjarzona żywymi elfami, przysłoniła drzewo rodowe rodziny Syriusza i nawet wypchane głowy z krzatów domowych w holu przyozdobione były czapkami i brodami świętego Mikołaja. Kiedy Harry obudził się w poranek Bożego Narodzenia, ujrzał w nogach swego łóżka stos prezentów. Ron już pootwierał połowę swoich, a stos paczek miał jeszcze większy. Niezły połów w tym roku, co? Oznajmił, rozrzucając wokół siebie papiery. Dzięki za kompas miotlarski, jest super, przebija prezent od Hermiony, dała mi organizer prac domowych. Harry pogrzebał w swoich prezentach i znalazł paczkę z odręcznym pismem Hermiony na wierzchu. Dała mu kalendarz, który za każdym razem, gdy się go otworzyło, wykrzykiwał zdania w rodzaju odrób lekcję dzisiaj, bo jutro będziesz wisiał. Syriusz i Lupin podarowali mu komplet wspaniałych książek zatytułowany Praktyczna magia obronna i jej zastosowanie w walce z czarną magią, z przepięknymi, kolorowymi, ruchomymi ilustracjami wszystkich opisanych w nich przeciwzaklęć i przeciwuroków. Harry z zaciekawieniem przerzucił pierwszy tom i uznał, że będzie bardzo użyteczny przy planowaniu zajęć GD. Hagrid przysłał mu brązową, futrzaną sakiewkę uzbrojoną w prawdziwe kły, które prawdopodobnie miały chronić zawartość przed złodziejem, ale na razie uchroniły Harry'ego od włożenia do niej pieniędzy, bo najwyraźniej chciały odgryźć mu palec. Prezentem od Tonks był mały, latający model błyskawicy. Harry puścił go i patrząc, jak miotełka śmiga po pokoju, westchnął tęsknie za jej pełnowymiarową wersją. Ron dał mu olbrzymie pudełko fasolek wszystkich smaków, państwo Wesleyowie jak zwykle ręcznie robiony sweter i trochę pasztecików, a z Gredek okropny malunek, zapewne wykonany przez niego samego. Harry właśnie odwrócił go do góry nogami, żeby zobaczyć, czy tak będzie wyglądał trochę lepiej, kiedy u stóp jego łóżka aportowali się z głośnym trzaskiem Fred i George. — Wesołych świąt! — powitał ich George. — Nie schodźcie jeszcze na dół! — A dlaczego? — zdziwił się Ron. — Mama znowu płacze! — wyjaśnił Fred przygnębionym głosem. — Percy odesłał swój bożonarodzeniowy sweter. — Bez żadnego listu! — dodał George. — Nawet się nie zapytał, co z ojcem. Nie odwiedził go nic. Próbowaliśmy ją pocieszyć, powiedział Fred, obchodząc łóżko, żeby się przyjrzeć malunkowi z Gredka. Powiedzieliśmy jej, żeby się nie przejmowała, bo Percy jest wielką kupą szczurzych bobków. Ale nie podziałało, dokończył George, częstując się czekoladową żabą. Więc zajął się nią Lupin. Chyba najlepiej będzie poczekać, aż ją rozweseli. A co to właściwie ma przed stawiać? Zapytał Fred, przyglądając się zmrużonymi oczami malunkowi z Gredka. Wygląda jak gibon z dwoma czarnymi oczkami. To Harry, ucieszył się George, pokazując na tył obrazka. Tutaj, tak, tutaj jest napisane. Uderzające podobieństwo, rzekł Fred rechocąc. Harry cisnął w niego swoim nowym kalendarzem, który trafił w ścianę, spadł na podłogę i zawołał dziarskim tonem: jak kropkę nad i postawisz, to wyjdziesz i się pobawisz. Kiedy się ubierali, słyszeli głosy różnych mieszkańców domu, witających się okrzykami wesołych świąt. Na schodach spotkali Hermionę. Dziękuję za książkę, Harry. Od dawna chciałam mieć nową teorię numerologii, a te perfumy są naprawdę niezwykłe, Ron. Nie ma sprawy, odrzekł Ron. A to dla kogo? Dodał, wskazując głową zgrabnie opakowany prezent w jej rękach. Dla stworka, wyjaśniła pogodnie Hermiona. Tylko żeby to nie było coś z ubrań, ostrzegł ją Ron. Pamiętasz, Syriusz powiedział, że stworek za dużo wie. Nie możemy go uwolnić. To nie jest ubranie, chociaż gdyby to ode mnie zależało, to na pewno dałabym mu coś, żeby nie nosił tej brudnej starej szmaty. Nie, to patchworkowa kołdra. Pomyślałam sobie, że ubarwi trochę jego sypialnię. Jaką sypialnię? Zapytał Harry, zniżając głos do szeptu, bo właśnie przechodzili obok portretu matki Syriusza. No wiesz, Syriusz mówi, że to właściwie nie jest sypialnia, raczej coś w rodzaju legowiska. Zdaje się, że on sypia pod bojlerem, w tym schowku przy kuchni. Na dole zastali tylko panią Wesley. Stała przy kuchni, a kiedy życzyła im wesołych świąt, jej głos brzmiał tak, jakby miała katar. Odwrócili wzrok. Więc to jest sypialnia stworka? Spytał Ron, podchodząc do odrapanych drzwi w kącie naprzeciw spiżarni, których Harry jeszcze nigdy nie widział otwartych. Tak, odpowiedziała Hermiona nieco poddenerwowanym głosem. Chyba powinniśmy zapukać. Ron zastukał. Pukał knykciami w drzwi, ale nie było żadnej odpowiedzi. Na pewno czai się gdzieś na górze, rzekł i bez dalszych ceregieli otworzył drzwi. Uch! Harry zajrzał do środka. Większość schowka zajmował olbrzymi staroświecki bojler, ale pod nim, w wysokiej na stopę przestrzeni, pod rurami, stworek urządził sobie coś w rodzaju gniazda. Na podłodze leżała kupa najróżniejszych szmat i śmierdzących starych koców, a małe wgłębienie po środku wskazywało, gdzie skrzat zwijał się nocą w kłębek, żeby sobie pospać. W fałdach szmat tkwiły zestarzałe okruchy chleba i zjełczałe kawałki sera. W ciemnym kącie pobłyskiwały jakieś drobne przedmioty i monety, które stworek jak sroka ocalił przed robiącym porządki w całym domu Syriuszem. Udało mu się nawet zdobyć oprawione w srebrne ramki fotografie rodzinne, które Syriusz wyrzucił w lecie. W niektórych szkła były potrzaskane, ale czarno-białe postacie nadal spoglądały na nich z wyższością. Harry poczuł lekki skurcz w żołądku, kiedy zobaczył ponurą kobietę o ciężkich powiekach, której proces obserwował w zeszłym roku w myślotsiewni Dumbledora. Bellatrix Lestrange. Była to chyba ulubiona fotografia stworka, bo umieścił ją przed innymi i niezdarnie posklejał szybkę czarotaśmą. Oj, chyba po prostu zostawię mu prezent tutaj, powiedziała Hermiona, kładąc paczkę pośrodku zagłębienia w szmatach i zamykając cicho drzwi. Znajdzie go sobie później, tak będzie dobrze.
Tak sobie pomyślałem, rzekł Syriusz, wyłaniając się ze spiżarni z wielkim indykiem w rękach. Czy ktoś właściwie widział ostatnio stworka?
Nie widziałem go od tej nocy, kiedy tu wróciliśmy, odpowiedział Harry. Wyrzuciłeś go wtedy z kuchni.
Tak, Syriusz zmarszczył czoło. Wiecie co, ja chyba też widziałem go wtedy po raz ostatni. Musiał się schować gdzieś na górze.
Ale chyba nie odszedł, co? Zapytał Harry. No wiesz, jak mu powiedziałeś precz, to może pomyślał, że ma sobie pójść precz z tego domu.
Nie, skrzaty domowe nie mogą odejść, jeśli nie da im się jakiegoś ubrania. Są związane z domem swojej rodziny.
Mogą odejść, jeśli naprawdę tego chcą, sprzeciwił się Harry. 3 lata temu zrobił to z Gredek. Opuścił dom Malfoyów, żeby mnie ostrzec. Musiał się potem sam ukarać, ale jednak to zrobił.
Syriusz lekko się zmieszał, a potem powiedział. A później go poszukam. Na pewno znajdę go gdzieś na górze, wypłakującego sobie oczy, nad starymi pantalonami mojej matki albo nad czymś podobnym. Oczywiście mógł też wczołgać się do szybu wentylacyjnego i zdechnąć, ale to chyba złudna nadzieja.
Fred, George i Ron roześmiali się, ale Hermiona spojrzała na nich z wyrzutem.
Po świątecznym obiedzie Wesleyowie, Harry i Hermiona planowali ponownie odwiedzić pana Wesleya pod opieką Szalonookiego i Lupina. Mundungus zdążył na bożonarodzeniowy pudding i pyszny deser z owoców na biszkoptach pokrytych grubą warstwą bitej śmietany. Udało mu się na tę okazję pożyczyć samochód, jako że w dzień Bożego Narodzenia metro było nieczynne. Na samochód, który, jak podejrzewał Harry, Mundungus pożyczył sobie bez wiedzy właściciela, rzucono takie samo zaklęcie powiększające jak na starego Forda Anglię Wesleyów, bo chociaż z zewnątrz miał normalne rozmiary, zmieściło się w nim całkiem wygodnie 10 osób i Mundungus jako kierowca. Pani Wesley trochę się opierała, kiedy miała wsiąść do samochodu. Harry wyczuł, że brak zaufania do Mundungusa walczy w niej z niechęcią do podróżowania poza magicznymi środkami lokomocji. W końcu zwyciężyło dotkliwe zimno i błagania jej dzieci, więc łaskawie usadowiła się na tylnym siedzeniu między Fredem i Billem.